Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Rząd przyjął projekt dotyczący zapłodnienia in vitro.
Zgodnie z nim procedura ta będzie dostępna dla małżeństw i związków nieformalnych, które udokumentują przynajmniej roczne leczenie niepłodności.
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia dopuszcza powstanie 6 zarodków oraz możliwość zapłodnienia większej ich liczby w przypadku kobiet, które ukończyły 35 lat lub gdy będą tak zwane wskazania medyczne. Ponadto projekt zakazuje niszczenia zarodków, ale tylko tych, które są zdolne do prawidłowego rozwoju.
Dokument spotkał się z krytyką wielu ekspertów z zakresu ginekologii i położnictwa oraz organizacji rodzinnych. Głos zabrało także prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
Bioetyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz mówi, że stanowisko biskupów jest cenne, bo przypomina, że Kościół jest za życiem i płodnością, ale nie popiera in vitro, bo nie jest ono żadnym leczeniem niepłodności. Episkopat wskazuje także na niegodziwość tej metody.
In vitro jest manipulacją człowiekiem na poziomie embrionu i na poziomie zarodka. I tutaj padają bardzo mocne, bardzo wyraziste słowa mówiące o godności zarodka, o tym, że nie może być on traktowany w żaden sposób przedmiotowo, instrumentalnie, nie może być zamrażany, wykorzystywany do celów badań naukowych czy jakichkolwiek procedur instrumentalizujących, uprzedmiotawiających. Zarodek ma godność taką samą jak każdy z nas. I wreszcie księża biskupi zauważają, że dziecko uzyskane drogą niegodziwą i nie do przyjęcia nie ponosi oczywiście winy z tego tytułu. Winę ponoszą ci, którzy do takiej reprodukcji doprowadzają.
Rząd chce, aby projekt dotyczący in vitro jeszcze w marcu trafił do Sejmu.
Tymczasem metoda sztucznego zapłodnienia zbiera swoje żniwo. W szczecińskim szpitalu kobieta urodziła dziecko, którego nie jest biologiczną matką. Do karygodnego błędu i pomylenia próbek doszło w laboratorium w Policach.
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące postępów w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej za rok 2013.
Europosłowie potocznie nazywają kontrowersyjny dokument raportem Tarabelli od nazwiska posła Parlamentu Europejskiego, który jest jego sprawozdawcą. Raport dotyczył m.in. sprawy tzw. aborcji. Ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
W punkcie 45 dokumentu Parlament Europejski podkreślił, że kobiety powinny mieć kontrolę nad swoim zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz wiążącymi się z nim prawami, szczególnie poprzez łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych i możliwość aborcji. W związku z tym Parlament Europejski popiera środki działania służące poprawie dostępu kobiet do usług związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz podnoszeniu świadomości kobiet na temat ich praw i dostępnych usług, czytamy w przegłosowanym sprawozdaniu. Europosłowie wezwali też państwa członkowskie i komisje do realizacji środków i działań uświadamiających mężczyznom ich odpowiedzialność w kwestiach seksualnych i reprodukcyjnych. Należy powiedzieć, że udało się przyjąć zapis mówiący o tym, że formułowanie i realizowanie polityki dotyczącej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz wiążących się z nim praw leży w kompetencjach państw członkowskich. Pomimo takiego przyjętego zapisu wielu europosłów i tak sprzeciwiło się temu raportowi jako całości, w tym profesor Mirosław Piotrowski. Przegłosowany dokument ma trafić teraz do Rady, Komisji oraz rządów państw członkowskich Unii. Dla Radia Maryja ze Strasburga Dawid Nachajowski.
Ulicami Krakowa i Tarnowa we wtorek przeszły marsze w obronie demokracji i uczciwych wyborów.
Jest to kontynuacja rozpoczętych działań przez Prawo i Sprawiedliwość 13 grudnia 2014 roku w Warszawie. Marsz w Krakowie poprzedziła Eucharystia sprawowana w Katedrze Wawelskiej. Uczestnicy marszu przeszli Drogą Królewską przed Barbakan.
Poseł Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w krakowskim marszu, podkreśla, że wolne media i wybory to podstawa zdrowej demokracji.
Dzisiaj i jedno, i drugie, można powiedzieć, nie domaga. Nie domaga to bardzo delikatne określenie. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że szczegółowe wyniki wyborów nie są ogłoszone. Wyborów z listopada, przypomnę. Mamy połowę marca. Sądy odrzucają wszelkie uwagi, wszystkie protesty wyborcze, twierdząc, że oczywiście można uznać protest, ale nikoma szkodliwość nie miała wpływu na wynik wyborów. Pomimo to, że jest kilkanaście tysięcy takich protestów, to się nie liczy.
W Tarnowie marsz wyruszył z rynku. Zgromadzeni udali się przed tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Marsz zakończyła msza święta w kościele Ojców Bernardynów, sprawowana w intencji ojczyzny i ofiar z 10 kwietnia 2010 roku.
Pikietowali w obronie życia, zostali ukarani za pomówienie. Chodzi o działaczy pro-life Jacka Kotulę i Przemysława Sycza, którzy organizowali protesty pod szpitalem Pro Familia w Rzeszowie.
Placówka oskarżyła ich o zniesławienie poprzez organizowanie pikiet i informowanie, że szpital zabija w ramach aborcji eugenicznych.
Sąd w Rzeszowie zdecydował dziś o warunkowym umorzeniu postępowania na okres 2 lat oraz nałożył na działaczy pro-life karę finansową.
Na mocy artykułu 37 paragraf 3 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonych Przemysława Sycza i Jacka Kotuli świadczenie pieniężne w kwotach po 8 tysięcy złotych na rzecz funduszy pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Na mocy artykułu 628 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i artykułu 629 kodeksu postępowania karnego zasądza oskarżonych solidarnie na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 996 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania.
Obrońcy życia zapowiadają, że odwołają się od wyroku, mówi Jacek Kotula.
Taki trochę dziwny wyrok, ponieważ jeśli my mówiliśmy nieprawdę, sąd powinien to udowodnić, że aborcja to nie jest zabójstwo. Odnośnie tego tematu w ogóle się nie wypowiedział. Sąd powiedział, że my przekroczyliśmy pewne granice obrony życia. Nie wiadomo, czy sąd do tego ma uprawnienia, żeby mówić, jakie granice ma fundacja, gdzie można, co można mówić, co można robić, a co można nie robić. My bronimy życia i bronić życia trzeba do końca, ze względu na to, co się robi, aby po prostu uratować to dziecko. Dlatego bez względu na to, jaki jest ten wyrok Rzeszowskiego Sądu. Aborcja dalej jest aborcją, zabijaniem i my jako Fundacja Pro robimy wszystko, aby jak najwięcej dzieci uratować od tego haniebnego procederu.
Na początku ubiegłego roku opinia publiczna została poinformowana, że w rzeszowskim szpitalu Pro Familia dokonuje się tak zwanych aborcji.
Szpital postanowił zastraszyć położną Agatę Rejman, która ujawniła prawdę o aborcjach w placówce. Kiedy w sprawie zabrali głos obrońcy życia z Fundacji Pro Prawo do Życia, szpital wytoczył im sprawy sądowe.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje do prezydenta i premiera o wyjaśnienia w sprawie oskarżonego prezydenta Gdańska z Platformy Obywatelskiej, który udzielił poparcia Bronisławowi Komorowskiemu w ubieganiu się o reelekcję. Paweł Adamowicz wnioskuje o zawieszenie jego członkostwa w Platformie Obywatelskiej.
Wcześniej usłyszał zarzuty złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Śledztwo z zawiadomienia CBA prowadzi prokuratura apelacyjna w Poznaniu. Grozi mu 3 lata więzienia. Według Adamowicza pomyłka w oświadczeniu miała charakter mechaniczny i nieświadomy.
Poseł Beata Szydło, wiceszef PiSu, pyta prezydenta Komorowskiego i premier Kopacz, czy hasło zgoda i bezpieczeństwo, którym kieruje się obecny prezydent, oznacza bezwarunkową tolerancję dla oskarżonego polityka Platformy Obywatelskiej.
Prosimy o odpowiedź o to, żeby Bronisław Komorowski, który bardzo dużo w tej chwili mówi o chęci rozmowy, o bezpieczeństwie, o zgodzie, żeby wytłumaczył Polakom, dlaczego takie osoby znajdują się pośród tych osób, które oficjalnie go popierają, co można było przecież zobaczyć bardzo wyraźnie, kiedy pan Paweł A. podpisywał deklarację poparcia na konwencji samorządowej w Katowicach. A z drugiej strony pytanie do pani Ewy Kopacz, która nie tylko, że jest premierem polskiego rządu, ale jest również szefową Platformy. Dlaczego pan Paweł A. pozostał jeszcze ciągle członkiem Platformy. Jeżeli mówimy o wysokich standardach, to warto, żeby brali w takim przypadku przykład z Prawa i Sprawiedliwości i te wysokie standardy rzeczywiście były realizowane.
Prokuratura będzie weryfikować wyjaśnienia Pawła Adamowicza. Śledztwo potrwa co najmniej do 30 marca.
Paweł Adamowicz to kolejna po Sławomirze Nowaku osoba z Pomorskiej Platformy Obywatelskiej, która ma problem z oświadczeniami majątkowymi.
Chłopcy w wieku od 13 do 15 lat są sprawcami połowy gwałtów popełnianych przez nieletnich. Wynika z danych policji. Dotarł do nich jeden z dzienników.
W 2014 roku nieletni dokonali łącznie 69 gwałtów, rok wcześniej 106, a w 2010 roku 310. Nie oznacza to jednak poprawy sytuacji.
Według ekspertów jest to skutek częstego kontaktu młodych chłopców z pornografią, która jest obecnie łatwo dostępna, a także powielanie przez nich modelu mężczyzny, który za pomocą agresji rozwiązuje problemy.
Profesor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówi, że dzisiaj młodzi ludzie nie są wychowywani i kształceni w duchu miłości i czystości.
Starsze pokolenie jakby zaniedbało podstawową, fundamentalną sprawę wychowania młodego człowieka. Każdy człowiek dlatego jest człowiekiem, że jest w stanie kochać, że jest zdolny do miłości. Ale ta zdolność do miłości wymaga rozwoju, wymaga odpowiedzialnej troski. Tak jak uczymy nasze dzieci wielu zachowań, wielu reakcji, dodajemy wiele informacji ściśle naukowych, tak przecież podstawową sprawą, która absolutnie nie może być pomijana, to wychowanie do miłości, wychowanie moralne. Problemy ludzi młodych wiążą się bardzo z zaniedbaniami ludzi dorosłych.
Stowarzyszenie Twoja Sprawa od dawna wskazuje, że dzieci mają zbyt łatwy dostęp do pornografii, szczególnie wśród sieci komórkowych. Organizacja zachęca do udziału w akcji, w ramach której wysyłany jest mail do prezesa UKE, obligujący go do wprowadzenia takich restrykcji, które uniemożliwiłyby dzieciom wykup przez SMS-a materiałów pornograficznych.
Więcej szczegółów na stronie www.twojasprawa.org.pl.
We wtorek minęło dokładnie 100 dni od kiedy Donald Tusk objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.
Były premier na początku kadencji jako przewodniczący Rady Europejskiej deklarował, że zadba o interesy Wschodu.
Jednak do tej pory nie zajął konkretnego stanowiska, chociażby w konflikcie na linii Rosja-Ukraina.
Oceniając 100 dni Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej, europoseł Janusz Wojciechowski zauważa, że były premier jest politykiem nieobecnym.
Można się domyślać, że za nominacją Donalda Tuska stał taki plan niemiecki, żeby jednak osłabić znaczenie instytucji unijnych, a żeby Niemcy same miały więcej do powiedzenia, żeby mogły prowadzić swoją własną politykę. No wiadomo, że Donald Tusk jest politykiem, który zawsze ujawniał swoją uległość wobec pani kanclerz Merkel, wobec polityki niemieckiej.
Polityk wskazuje również, że Donald Tusk nie zrobił nic w kwestii pomocy dla rolników, w tym polskich, którzy odnoszą niebywałe straty po wprowadzeniu przez Rosję embarga. Donald Tusk objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej 1 grudnia 2014 roku.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaapelował do krajów Unii Europejskiej o utworzenie wspólnej armii europejskiej. Siły zbrojne Unii Europejskiej mogłyby jego zdaniem bardziej wiarygodnie zapewnić Europie bezpieczeństwo.
Posiadając własną armię, Unia Europejska mogłaby wiarygodnie reagować na przypadki zagrożenia pokoju w krajach należących do Unii Europejskiej lub w sąsiadujących z Unią Europejską, powiedział Juncker.
Dr Łukasz Kister z Centrum Badań nad Terroryzmem mówi, że wspólne siły zbrojne są wieloletnim celem bezpieczeństwa Unii Europejskiej i dobrze się stało, że unijni decydenci do niego wracają.
Bo jest to znak, że ktokolwiek zrozumiał powagę sytuacji, jaka dzisiaj dotyka Europy. I to nie jest tylko problem Ukrainy, ale także problem terroryzmu islamskiego, więc jest to bardzo dobry sygnał. Uważam jednak, że nie jest to dzisiaj tak naprawdę realne, bo kluczowi europejscy gracze nie są przekonani do tego projektu, nie rozumieją go, nie czują. Tutaj poza deklaracjami politycznymi nic więcej nie udało się dotychczas osiągnąć, a powinno się udać.
Pomysł Junckera poparł szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu. Wspólna armia to wizja jak najbardziej na czasie, powiedział poseł CDU.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.